Zabierz rodzinę na wycieczkę. Audycja Adama Gostyńskiego. Uroki ziemi zamojskiej.
Na naszą następną wycieczkę wybierzemy się do Zamościa. Zapraszam Państwa do jednego z najpiękniejszych miast w Polsce. Chodzi oczywiście o Stare Miasto w Zamościu. Z Kalisza jedziemy starym handlowym szlakiem przez wiele znakomitych miast, takich jak Piotrków Trybunalski, Radom, Puławy i Lublin. O nich może innym razem. Dojeżdżamy do Zamościa. Zamość zawsze kojarzy nam się jako perła renesansu, zbudowany w szczerym polu od podstaw. Decyzję o budowie miasta Jan Zamoyski ogłosił w kwietniu 1580 roku. Do realizacji tego zadania zatrudnił włoskiego architekta Bernarda Moranda. Ten wybitny architekt zaprojektował miasto na planie nieregularnego pięcioboku. Urbanistyczne rozwiązanie wygląda następująco. Szachownicowy układ ulic, usytuowanie placu wokół głównego rynku o wymiarach 100 na 100 metrów. Nowe miasto posiadało wszystkie najważniejsze budowle nowoczesnego miasta. Ratusz, pałac, kolegiatę, akademię, a także kilka wzorcowych kamienic. Całe miasto wraz z rezydencją otaczały fortyfikacje bastionowe. Zamość był miastem idealnym pod względem urbanistycznym i architektonicznym. Był miastem prywatnym. Położonym na skrzyżowaniu szlaków handlowych, szybko stał się ośrodkiem handlowym na drodze międzynarodowego tranzytu. Na przełomie XVI i XVII wieku Zamość stał się najżywszym w Polsce ośrodkiem naukowym. W 1594 roku powstała Akademia Zamojska, która była trzecią po krakowskiej i wileńskiej najwyższą uczelnią w Polsce. Przewyższała je jednak poziomem nauczania. W efekcie napływali tu studenci z całej Europy, a Zamość szybko zyskał opinię ośrodka o europejskiej randze. Wielka troska o wychowanie młodego pokolenia leżała na sercu kanclerza wielkiego koronnego i hetmana Jana Zamojskiego. Widać to w jego słynnym powiedzeniu: takie będą Rzeczpospolite, jak ich młodzieży chowanie, które nie straciło do dziś nic ze swej aktualności. Chrzest bojowy miasto przeszło w 1648 roku podczas oblężenia przez wojska kozackie i tatarskie dowodzone przez Bogdana Chmielnickiego. Twierdza broniła się świetnie, zmasowanym atakom połączonym siłą wojsk ze wschodu. W czasie potopu szwedzkiego twierdza była świetnie przygotowana i po kilku próbach jej zdobycia wojska szwedzkie, dowodzone przez samego króla Karola X Gustawa, zaniechały oblężenia. Zamość był jedną z trzech twierdz obok Gdańska Jasnej Góry, które odparły atak Szwedów. Oblężeniem twierdzy zamojskiej związane jest pewne wydarzenie. Nazwa Szwedzki Stół znana jest wszystkim, ale skąd pochodzi, jak powstała, zapewne niewielu wie. Któż nie korzystał z poczęstunku przy szwedzkim stole, ale nikt nie znał jego prawdziwej historii, stąd od dawna nurtowała ona historyków. Po wieloletnich, gruntownych, prowadzonych w kraju i za granicą badaniach odkryto, że pochodzi z Zamościa. Działo się to roku 1656. Rzeczpospolita zalana była wojskami szwedzkimi Karola Gustawa. Król Polski, Jan Kazimierz, z żalem za granicę uchodzić musiał. Twierdzy Zamojskiej, obleganej przez wojska szwedzkie, bronił Jan II Zamojski pod czaszy koronny, sobie panem zwany. Król szwedzki dobrze wiedział, że twierdzę przez wiele miesięcy oblegał Chmielnicki z Tuchajbejem i niewiele wskórał. Zamość oblegało 18 tysięcy konnych i piechoty wojsk szwedzkich i 40 armat. Karol Gustaw wzywał do poddania, ostrzeliwując twierdzę. Skutek był żaden. Wtedy król szwedzki postanowił użyć podstępu. Poprosił, by sobie pan zjadł z nim pożegnalne śniadanie na murach twierdzy. Karol Gustaw wiedział, że kiedy wejdzie na mury miejskie, to dobrowolnie już ich nie opuści. Zamojski wyczuł podstęp, zaproszenie przyjął, ale śniadanie urządził na własnych warunkach. Kazał przygotować stoły bogato zastawione dla Szwedów pod murami twierdzy, a dla swoich w twierdzy. Wszelkie jadła i napitki były niemal w nieograniczonych ilościach, wszak miało to być pożegnalne śniadanie. Zakazał wystawiać ław, krzeseł, zydli, taboretów czy innych sprzętów, na których wygodnie można by po posiłku spocząć. Nie wypadało też mu z wrogiem do jednego stołu siadać, choćby to sam król był. Od onego czasu poczęstunek in erectus zwany, czyli na stojąco, rozpowszechnił się i zwać się począł szwedzkim stołem. Może jeszcze warto wiedzieć, że Zamość po pierwszym rozbiorze Polski przypadł Austrii. Po kongresie wiedeńskim należał podobnie jak Kalisz do Królestwa Kongresowego. W 1825 roku Zamość został sprzedany przez Zamojskich i stał się twierdzą rządową, a 40 lat później twierdzę zniesiono, wysadzono mury miejskie i zasypano fosy, a miasto zaczęło rozbudowywać się poza murami. Zwiedzanie najlepiej zacząć od rynku, od renesansowego ratusza, który zdecydowanie góruje nad miastem. Z 52-metrowej wieży o 12 codziennie grany jest hejnał w trzy strony świata. Zamojski nie lubił Krakowa, zabronił grać w tą stronę, zwyczaj ten jest do dziś. Przy ratuszu jest informacja turystyczna, gdzie możemy dostać materiały o mieście, a po hejnale wybrać się na wycieczkę po mieście z przewodnikiem. W czasie wycieczki zwiedzimy zabytkowe kamienice wokół rynku, kamienice ormiańskie. W jednej z nich mieści się Muzeum Zamojskie, warte zwiedzenia i zapoznania się z jego ciekawymi zbiorami. Dalej zwiedzimy dawną Akademię Zamojską, dziś pierwsze liceum imienia Jana Zamojskiego. Niestety wiele obiektów, które zwiedzamy, to już były obiekty. Dziś jest już w nich inna instytucja lub lokal użytkowy. Tak jest z Pałacem Zamojskim, gdzie dziś mieści się siedziba sądu, ale przed sądem monumentalny pomnik założyciela miasta na koniu. Dawne seminarium, duchowne obecnie Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, a w dawnym zakonie i klasztorze Bonifatrów są dziś mieszkania, a w klasztorze Klarysek jest szkoła muzyczna. Dalej zwiedzimy katedrę, jedną z najwspanialszych polskich świątyń, i mauzoleum rodowe Zamojskich, a z wieży można obejrzeć panoramy miasta. Na obrzeżach miasta mamy resztki twierdzy i bram wjazdowych. Możemy podziwiać kojce i natrzańce. Jeden z nich adoptowany jest na centrum handlowe. Jeśli mamy trochę szczęścia, to możemy trafić na rekonstrukcję próby zdobycia twierdzy przez liczne grupy miłośników wojska i militariów. Wokół rynku, w licznych lokalach i podwórkach można po zwiedzeniu odpocząć i podziwiać wspaniałą renesansową architekturę Starego Miasta, które w 1992 roku zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przy okazji może warto wiedzieć, że w Zamościu gra najstarsza orkiestra w Polsce, Orkiestra Symfoniczna, założona w 1881 roku imienia Karola Namysłowskiego. Jest to również najstarsza apteka polska, rektorska. Działa nieprzerwanie od 1616 roku. Po raz pierwszy w języku polskim użyto U w 1654 roku w drukarni zamojskiej oraz że mieszkali tu i tworzyli Jan Kochanowski, Kajetan Koźmin, Stanisław Staszic i Bolesław Leśmian. Niedaleko Zamościa, około 30 km na południe, otoczony lasami jest Roztoczański Park Narodowy. Do zwierzyńca siedziby parku jedziemy przez Szczebrzeszyn. Szczebrzeszyn miastem jest od dawna, od 1352 roku, ale zapewne szerzej nie byłby znany, gdyby nie wiersz Jana Brzechwy. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie. Przy malowniczym źródełku jest pomnik chrząszcza wykonany z drewna, choć nie jest to jedyny pomnik w mieście. Inny pomnik chrząszcza w dostojnej porze przygrywa na skrzypcach i pozdrawia odwiedzających w centrum miasta obok ratusza. I Szczebrzeszyn z tego słynie, jak mówi inny wiersz tego poety. Niedaleko Szczebrzeszyna jest miejscowość Lipowiec, gdzie w miejscowej winnicy można wysłuchać ciekawej opowieści o powstawaniu wina i skosztować na miejscu trochę tego szlachetnego trunku. Ziemia zamojska to jedno z niewielu miejsc w Polsce, gdzie rosną winorośle i wytwarza się wina. Żegnamy malowniczo położony Szczebrzeszyn i jedziemy do zwierzyńca kolejnej posiadłości zamojskich. Zamość, Zwierzyniec wchodziły w skład ordynacji zamojskiej. Ordynacja zamojska, jedna z pierwszych ordynacji magnackich w Rzeczpospolitej, powołana na prośbę hetmana wielkiego i kanclerza koronnego Jana Sariusza Zamojskiego, ustanowiona ustawą sejmową z 1589 roku, została zlikwidowana po II wojnie światowej. Dobra własne i dzierżawne starostwa zajmowały obszar 17,5 tysiąca km2. Jest to mniej więcej około 6% obecnej powierzchni Polski. Rozrzucone były po całej koronie i inflantach, tworząc największe skupiska na Podolu i wokół założonego przez hetmana Zamościa. Roczne dochody kanclerza szacowane były na 700 tysięcy ówczesnych złotych. Dla porównania przeciętny dochód ze średniej wielkości wsi wynosił wówczas około 200 złotych, a dochód zamojskiego byłby porównywalny z dochodem z 3,5 tysiąca wsi. Zwierzyniec zawdzięcza swoje istnienie ordynacji zamojskiej, której działalność gospodarcza była oparta na pozyskiwaniu i przetwarzaniu bogactw pochodzących z okolicznych lasów. Powstał pod koniec XVI wieku, 4 lata po założeniu ordynacji. Prawdopodobnie już na początku XVII wieku funkcjonował jako letnia rezydencja rodziny zamojskich. Zalążkiem osady był dwór myśliwski zbudowany nad stawem. Niedaleko dworu funkcjonował tu wielki zwierzyniec otoczony wysokim płotem, w którym trzymano m.in. jelenie, sarny, łosie i dziki. W ogrodzie na wodzie stał pałacyk letni należący do Gryzeldy Zamojskich-Wiśniowieckiej, matki króla Michała Korybuta Wiśniewieckiego. Dziś ta urocza miejscowość leży przy Roztoczańskim Parku Narodowym. Z licznych zabytków możemy podziwiać kościół na wyspie, malowniczo położony. Z polichromią wykonaną przez Łukasza Smuglewicza dobrze jest zachowany budynek zarządu ordynacji zamojskiej. Dalej zwiedzimy pałac plenipotenta, obecnie siedziba dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego. Jest to najbardziej zalesiony park narodowy w Polsce. Grunty leśne pokrywają 95,5% powierzchni parku. Roztocze to obszar graniczny gromadnego występowania ważnych gatunków drzew, lasów zachodnioeuropejskich, jodły, buka, jaworu, lipy szerokolistnej, świerku i cisu. W parku wyróżniono około 20 zespołów leśnych. Ciekawy jest ośrodek edukacyjno-muzealny. Gromadzi zbiory związane z Roztoczańskim Parkiem Narodowym. Ośrodek funkcjonuje od 1994 roku. Ekspozycja stała. W krainie jodły, buka i tarpana znajduje się na piętrze budynku i w obecnym kształcie adresowana jest głównie dla dzieci i młodzieży. Składa się z 11 dioram ukazujących 17 środowisk parku. Czas na zwiedzanie parku. Proponuje uroczą ścieżkę przyrodniczą na Bukową Górę. Bukowa Góra, wzniesienie na Roztoczu Środkowym o wysokości 310 metrów nad poziomem morza, znajduje się na terenie obszaru ochrony ścisłej Bukowa Góra w ramach Parku Narodowego. Jest tu piękny punkt widokowy na pobliskie tereny Roztocza Środkowego oraz na położoną w malowniczym wąwozie wieś Sochy. Atrakcją w Roztoczańskim Parku Narodowym jest hodowla koników polskich. Zainicjował ją w 1982 roku profesor Mirosław Kownacki. Koniki mogą biegać po specjalnie wyznaczonym terenie przeznaczonym na ten cel, który ma obecnie powierzchnię 180 hektarów. Zwierzęta żyją tam bez ingerencji człowieka. Dokarmiane są tylko w czasie zimy. Stanowią dużą atrakcję dla uczestników wycieczki. W specjalnym kojcu można również odbyć wycieczkę na ich grzbietach. Kończymy wycieczkę po pięknej ziemi zamojskiej Roztoczu i zapraszamy na następną w inny region Polski.